Jest z nami pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Witam serdecznie pana profesora na naszej antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie profesorze, tak się historia układa, że spory wokół jedwabnego nie milkną. Wciąż zdarzają się przefałszowania, szczególnie w prasie. Jak pan profesor widzi tę sprawę i jakby pan profesor ustosunkował się do tych faktów historycznych?
Minęło już 5 lat od rozpoczęcia sporów wokół jedwabnego w związku z publikacją książki Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi, książki pełnej kłamstw i oszczernych szerczych uogólnień na temat roli Polaków w zbrodni w Jedwabnym, przy równoczesnym, maksymalnym pomniejszaniu zbrodniczej roli Niemców. O fałszach Grossa pisałem szeroko w swojej książce 100 kłamstw Grossa. Piętnowali je te kłamstwa tak wybitni naukowcy jak profesor Tomasz Szembosz i dr Piotr Gontarczyk, najwybitniejszy amerykański badacz dziejów Polski, Ryszard C. Lucas, słynny żydowski naukowiec z USA, profesor Norman Finkelstein, znakomity niemiecki naukowiec polskiego pochodzenia Bogdan Musiał, filozofowie, profesorowie Wolniewicz i Musiał, nieżyjąca już polska patriotka żydowskiego pochodzenia Dora Katznelson i wielu innych. Już połowiczna ekshumacja w Jedwabnym przyniosła dowody nieprawdziwości twierdzeń Grossa. Wbrew jego twierdzeniom o tym, że w Jedwabnem wymordowano 1600 Żydów, liczba ofiar żydowskich była dużo mniejsza, około od 250 do 300 osób. Na dodatek znaleziono łuski pocisków niemieckich. Co najgorsza jednak, przewodzony przez skrajnie tendencyjnego Leona Kieresa IPN w sposób niezgodny ze światowymi zwyczajami przerwał ekshumację w sytuacji, gdy coraz wyraźniej zaczęła ona dowodzić nieprawd różnych twierdzeń Grossa. Nic dziwnego więc, że w początkach stycznia 2006 roku Rada Miejska Jedwabnego i jego burmistrz Michał Chajewski zwrócili się do nowego kierownictwa IPN o wznowienie śledztwa w sprawie Jedwabnego i przeprowadzenie gruntownej ekshumacji, tak jak domagało się wielu profesorów polonijnych. W tym zmarły niestety rok temu nieodżałowanej pamięci profesor lekarz Mur Jankowski, który szereg razy gościł na falach Radia Maryja. Wznowienie śledztwa IPN w sprawie Jedwabnego wydaje się tym bardziej konieczne, że poprzednie śledztwo prowadzone za czasów rządów Kieresa w IPN było wyraźnie aż nadmiar jednostronne, czego najlepiej dowodzą dwa grube tomy IPN opublikowane na ten temat. Przemilczane są w nich wyraźnie niektóre ważne zeznania polskich świadków, podważające kłamstwa Grossa. Milczy się również na temat niektórych skrajnych kłamstw i sprzeczności twierdzeń niektórych żydowskich świadectw wspierających tezy Grossa. Warto wspomnieć, że nawet autorka wydanej w 2004 roku grubej, tendencyjnej, progrosowej książki My z Jedwabnego, Anna Bikont, przyznała, że doszło do nieprawdziwych twierdzeń ze strony niektórych Żydów w sprawie Jedwabnego. Począwszy od Wassersteina, głównego świadka Grossa, po Wiktora Kochana, Jankiela Newmarka do rabina Bakera. Na przykład według Bikont, strona 238 książki, Wassersztejn, główny świadek Grossa, podał wiele przeskrawionych opowieści, zwłaszcza o własnych wyczynach. Według Bikont, strona 239, czytając Wassersztejna, niełatwo rozróżnić, gdzie prawda, gdzie wymyślona, czy tylko podkolorowana anegdota. Z kolei o rabinie Bakerze pisze Bikont na stronie 321 swojej książki. Widać, że rabin Baker ma inną wersję dla Żydów, inną dla Polaków. Skrajną stronniczość Kieresa w sprawie Jedwabnego widać było w fakcie, że Kieres wielokrotnie publicznie wypowiadał się na temat winy Polaków, także podczas pobytu w USA, zanim jeszcze zakończono śledztwo w całej sprawie. Równocześnie wyraźnie w cieniu pozostawała sprawa tak podstawowej niemieckiej odpowiedzialności za zbrodnie. Innym przejawem tendencyjności Kieresa było ogromne nagłośnienie jednostronnej, obciążającej Polaków wersji zbrodni w Jedwabnym przy równoczesnym odwlekaniu sprawy pełnego wyjaśnienia zbrodni, w których Polacy padali ofiarami komunistycznych Żydów. Na przykład sprawy wymordowania mieszkańców wsi Koniuchy czy wsi Naliboki przez żydowskich partyzantów sowieckich. Zdumiewał fakt ogromnie minimalnego nagłośnienia sprawy setek zbrodni popełnionych na Polakach przez ludobójców ukraińskich, którzy bestialsko wymordowali co najmniej 100 tysięcy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Jaskrawym przejawem tej tendencyjności kieresowego IPN-u było ogromne przemilczenie m.in. sprawy wymordowania około 1000 Polaków w 1944 roku w Hucie Pieniawskiej przez ludobójców ukraińskich. Walka o prawdę w Jedwabnym miała szczególne znaczenie dla świadomości samego miasteczka. Tym istotniejszy był fakt, że szereg naukowców na czele z profesorem Szczęboszem przeciwstawiło się jednostronnym uogólnieniom na temat ludności Jedwabnego z powodu faktu, że parę dziesiątków osób z Jedwabnego, ludzi z marginesu społecznego, współdziałało z niemieckimi okupantami. Szereg naukowców, m.in. profesor Szczębosz, dr Gontarczyk, niemiecki badacz Bogdan Musiał czy ja, przypominało zapomniany heroizm Jedwabnego. To, że właśnie w regionie Jedwabnego istniał najsilniejszy, największy ruch partyzantki antysowieckiej, okrutnie spacyfikowany przez Sowietów, łącznie z bestialskim zdziesiątkowaniem tamtejszych polskich elit, m.in. zamordowaniem bohaterskiego księdza Szumowskiego. Ważne było, że w samym Jedwabnym doszło w 2002 roku do znamiennych zmian we władzach miejskich. Zarówno w Radzie Miejskiej, jak i na stanowisku burmistrza, został nim Michał Hajewski, znaleźli się ludzie, którzy zdecydowanie sprzeciwili się oszczerczym uogólnieniom na temat całej ludności Jedwabnego, wbrew takim osobom jak poprzedni burmistrz Godlewski, który wyraźnie te kłamstwa Grossa popierał. Za nowej rady i za nowego burmistrza Hajewskiego wybudowano m.in. pomnik ku czci Sybiraków, mieszkańców Jedwabnego zesłanych na Sybir przez Sowietów. Doprowadzono do przerwania wspieranego przez prezydentową Kwaśniewską projektu tzw. Szkoły Tolerancji w Jedwabnym. Miała ona na celu krzewienie wśród ludności Jedwabnego potrzeby ekspiacji za domniemane winy całej ludności miasteczka. Znamienne było wysłanie pod protektoratem Kwaśniewskiej 20-osobowej grupy dzieci z Jedwabnego do USA, aby tam uczyły się tolerancji. Jak gdyby Stany Zjednoczone, gdzie po tylekroć dochodziło do mordów czy rozruchów rasowych, mogły być jakimkolwiek wzorem dla Polaków. Fakt, że w Jedwabnym wyraźnie wygrał nurt sprzeciwiający się oszczerstwom Grossa. Wyrazem tego były m.in. kolejne obywatelstwa honorowe tego miasteczka dla profesora Szczębosza i dla mnie. Fakt ten wywoływał szczególną wściekłość różnych szkalujących Polskę i Polaków środowisk. Szczególnie jaskrawym przykładem tego typu postaw była wydana w 2004 roku książka redaktorki Gazety Wyborczej Anny Bikont "My z Jedwabnego". Autorka poszła dosłownie na całość w swoich oszczerczych uogólnieniach na temat Jedwabnego, Polaków, katolicyzmu, snuła negatywne uogólnienia na temat Jedwabnego, nazywając je krainą zła. W książce swej szkalowała dawne polskie elity miasta, w tym zwłaszcza duchownych katolickich. Atakowała rolę akowców z regionu Jedwabnego. Atakowała również polskich hierarchów, zwłaszcza księdza biskupa Ombrzyńskiego Stefanka i prymasa Glempa. Niejednokrotnie zamieszczała oszczercze twierdzenia o nieżyjącym, więc nie mogącym się bronić czcigodnym proboszczu z Jedwabnego księdzu Orłowskim. Oszczerczo twierdziła, że ksiądz Orłowski rzekomo współdziała z bublem. Przypomnę, że ksiądz Orłowski właśnie na falach radia Maryja w mojej audycji publicznie odciął się od jakichkolwiek kontaktów z bublem. Bikont wielokrotnie kłamliwie atakowała różnych radnych z Jedwabnego i jego burmistrza Hajewskiego. Nie omieszkała również atakować broniących prawdy o Jedwabnym naukowców, pisząc z ogromną żółcią o profesorze Szczęboszu, doktorze Gontarczyku, profesorze Andrzeju Nowaku czy mnie. Z tym większym uznaniem za to odnosiła się do postawy SLD, Kwaśniewskiego i Millera w sprawie Jedwabnego. Fakt, że obecnie mamy już pięciolecie sporów o Jedwabnym, stał się okazją do swoistej, wyraźnie synchronizowanej kanonady tekstów przeciwko przeciwnikom kłamstw Grossa w samym Jedwabnym i w kręgach polskiej nauki i publicystyki. Tylko w ciągu ostatnich paru tygodni ukazał się na ten temat szczególnie jadowity atak Anny Bikont w Gazecie Wyborczej oraz publikacje w białostockich kontaktach i na łamach przekroju. Szczególnie skandaliczny był publikowany przez redaktor Bikont Wyborczej 4-5 marca byłego roku tekst 5 lat po Jedwabnym. Autorka ponowiła w swym tekście wszystkie najskrajniejsze oszczerstwa z publikowanej w 2004 roku książki. Napisała, że mordowaniu Żydów w Jedwabnym, Radziwowie czy Wąsoszu rzekomo przewodziły polskie elity patriotyczne wychowane w nacjonalistycznym duchu przez swoich parafialnych księży. Kolejny raz postarała się o brukanie pamięci zmarłego proboszcza z Jedwabnego, księdza Orłowskiego, oskarżając go o to, że był rzekomo od 2001 roku lokalnym organizatorem nienawiści. Bikont kolejny raz z rzędu zabrała się za szkalowanie władz miasta Jedwabnego, w tym Michała Hajewskiego, do niedawna burmistrza z tego miasta. z uwagi na fakt, że niedługo mają się odbyć wybory burmistrza w Jedwabnym i że jednym z kandydatów jest Michał Hajewski, widać do jakiego stopnia wyborcza jest zaangażowana w zniesławianie człowieka, który konsekwentnie występował przeciwko kłamstwom Grossa. Poniżej jakiegokolwiek poziomu był niedawno drukowany w białostockich kontaktach tekst dziennikarki Marii Kaczyńskiej, Jedwabny patriotyzm. Nieznana szerzej dziennikarka z butą nazwała bredniami antysemitów to, co się pisze o kłamstwach Grossa, choć obalaniem jego kłamstw zajęli się tak wybitni naukowcy jak profesorowie Szczembosz, Lukasz, Andrzej Nowak, Wolniewicz czy Musiał. Najnowszy przekrój z kolei w numerze z 9 marca popisał się wielgaśnym artykułem Cezarego Łazarewicza poświęconym zdemaskowaniu mnie jako rzekomego tropiciela judeospisku. Chodzi głównie o to, co pisałem w związku z sprawą Jedwabnego w książce Sto kłamstw Grossa. Autor między innymi zarzucił mi, że dzielę Żydów na dobrych i złych Żydów, z tym, że tych dobrych pokazuje w o wiele mniejszym stopniu. Jak pisał Łazarewicz, dobrych od złych w tekstach profesora Nowaka łatwo odróżnić po przymiotnikach. Dobrym jest uczciwy naukowiec żydowski profesor Norman G. Finkelstein, bo ostrzegał Polaków przed roszczeniami żydowskimi. Źli są żydowski politruk Witold Grosz, wzywał do rozprawy z AK. Żydowska fanatyczka profesor Jadwiga Mauer, bo próbuje udowodnić, że Mickiewicz też był Żydem. Żydowscy kaci, tacy jak Różański, Romkowski i Światło, bo prześladowali Polaków. Z kościołem walczyli żydowscy ubecy, patrioci ginęli z rąk żydowskich morderców, byli gnębieni przez komunistów żydowskich. W tekście Łazarewicza znalazło się niemało kłamstw na temat mego życiorysu. Nie będę ich tu prostował. Odsyłam do mojej książki Na przekór skorpionom. Na zarzuty Łazarewicza mogę odpowiedzieć tylko jedno. Rzeczywiście dzielę Żydów na dobrych i na złych. Inaczej traktuję Żydów propolskich i Żydów antykomunistów niż Żydów antypolskich i Żydów komunistów. I to jest chyba normalne. Tak samo dzielę Polaków na dobrych i złych, w zależności od tego, jak odnoszą się do spraw Polski, polskiego patriotyzmu, polskich interesów narodowych. Od złych Polaków dużo bardziej cenię przyjaznych nam cudzoziemców. I tak na przykład. Ogromnie cenię Żyda z Niemiec, Samuela Dąbrowskiego, który występował przeciwko szkalowaniu Polaków w izraelskim Knesecie, czy Niemca Karla Bedermana, który niejednokrotnie bronił polskich i Polaków. Cenię ich 100 razy więcej niż Polaka generała Jaruzelskiego, który szkodził Polsce i ją zdradzał. Jaruzelskiego nie cenię w ogóle. Osobnym problemem, który nasuwa się w związku ze wspomnianą czarną serią tekstów o Jedwabnym, jest to, dlaczego prawicowe pisma chrześcijańsko-narodowe nie zajmują się tą sprawą? Dlaczego nie przeciwstawią się zniesławianiu historii Jedwabnego czy wymordowanych przez Sowietów polskich elit z tego regionu? Dlaczego nie zaprotestują przeciw oczernianiu pamięci nieżyjącego, a więc nie mogącego się samemu bronić, wspaniałego księdza proboszcza z Jedwabnego Edwarda Orłowskiego? Dlaczego nie sprzeciwią się zniesławianiu działań Rady Miejskiej Jedwabnego i tak zasłużonego dla obrony godności miasta Jedwabne byłego burmistrza tego miasta Michała Hajewskiego? Jeszcze jeden temat. Sprawa ataku wyborczej na Instytut Pamięci Narodowej. Michnikowska Gazeta Wyborcza najwyraźniej nie może się pogodzić z odejściem z IPN tak wysławianego przez wyborczą Leona Kieresa i zmianami personalnymi wprowadzanymi w IPN przez nowego prezesa Janusza Kurtykę. Szczególnie denerwuje wyborczą fakt, że nowym zastępcą dyrektora archiwów IPN został jeden z najostrzejszych krytyków kłamstw Grossa, Piotr Gontarczyk. Nie zaskakuje więc seria kolejnych ataków przeciwko Gontarczykowi, jaka ukazała się na łamach wyborczej w ciągu ostatnich kilku tygodni. Wyborczej nie spodobało się, że Gontarczyk umieścił na stronie internetowej IPN-u artykuł odbrązawiający postawę kuroniowej opozycji, generalnie opozycji grupy partyjnej Puławian z lat 60. Gontarczyk napisał bowiem, że opozycji tej nie chodziło o jakieś wyższe moralne cele, a po prostu reprezentowała frakcję partyjną walczącą władzę z moczarowcami. Swoje tezy Gontarczyk wsparł o relacjonujące tezy Kuronia, dane zawarte w zwierzeniach agenta SB Cilesława Maleszko. Notabene Maleszko dalej, nawet po zdemaskowaniu parę lat temu, pracującego w redakcji Gazety Wyborczej. Krytyków Gontarczyka z Wyborczej szczególnie irytuje to, że Gontarczyk przedstawia kuroniowych rewizjonistów partyjnych jako ortodoksyjnie marksistowskich obrońców komunistycznego internacjonalizmu. Czemu jednak atakują za to Gontarczyka, który referuje poglądy Kuronia w ślad za esbeckim agentem Maleszko, może lepiej byłoby, gdyby szefowie wyborczy opublikowali bezpośrednie wyznania na ten temat pracownika swojej redakcji, Lesława Maleszki, niegdyś jednego z najgroźniejszych donosicieli partyjnych. Po tych przykrych sprawach chciałbym pokrótce odnieść się do sprawy szczególnie przyjemnej dla Radia Maryja i Telewizji Trwam. Oto w najnowszym numerze tygodnika Solidarność z 10 marca wystąpił ze stanowczą obroną Radia Maryja i Telewizji Trwam najwybitniejszy historyk polonijny profesor Edward Rożek z Colorado. Piętnując wybryki ataków na Radio Maryja i Telewizję Trwam, Rożek napisał m.in. Oglądam programy telewizji Trwam w Ameryce, bezpośrednio z Warszawy przez satelitę. Uważam, że jest wspaniała. Polacy powinni być dumni z jej programów. I jeszcze krótka informacja na koniec. 13 marca o godzinie 17 w poniedziałek odbędzie się spotkanie ze mną w Poznaniu na temat o dobre imię Polski. Spotkanie odbędzie się w Dolnym Kościele pod wezwaniem świętego Jana Kantego na ulicy Grunwaldzkiej. Gorąco zapraszam słuchaczy Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie profesorze. Bardzo dziękujemy za przedstawienie tych wszystkich problemów. Państwu przypomnę, że mówił do nas pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak.